aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Na dachu kaplicy Sykstyńskiej stoi już komin, z którego wyjdzie biały dym po wyborze nowego papieża. Przygotowania do konklawy idą pełną parą.
Przedstawiciele Comesse i kościołów innych wyznań spotkali się wczoraj w Dublinie z premierem Irlandii, kraju, który przewodniczy aktualnie Unii Europejskiej. Duchowni postulowali m.in. zrównoważone zarządzanie gospodarcze.
Ponad 200 osób uczestniczyło w podkarpackiej ekstremalnej drodze krzyżowej. Po całonocnym 45-kilometrowym marszu pątnicy dotarli dziś rano do Przemyśla.
Witamy w sobotę 9 marca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Konklawe jest coraz bliżej, o czym świadczy nie tylko przegłosowanie przez kolegium kardynalskie daty rozpoczęcia głosowania, ale również pojawienie się słynnego miedzianego komina na dachu kaplicy Sykstyńskiej. Zamontowała go w południe ekipa Watykańskiej Straży Pożarnej. Podłączony do przewodów kominowych dwóch pieców zamontowanych wewnątrz pomieszczenia, będzie on czarnym lub białym dymem wskazywał wynik wyborów.
Jak poinformował ksiądz Federico Lombardi, owe znaki dymne będą dawane nie po każdym głosowaniu, lecz po dwóch popołudniowych czy przedpołudniowych, a więc około 19 i około 12. Wyjątkiem może być pozytywne zakończenie konklawy po pierwszym głosowaniu danej sesji. Wówczas można spodziewać się białego dymu wcześniej. Sprawa ta była przedmiotem pytań dziennikarzy, zwłaszcza, że zakończeniu konklawy powinny towarzyszyć dzwony, a z tym były problemy przed 8 laty, wywołując pewne zamieszanie, gdy w wieczornej szarówce nie wiadomo było dokładnie, jaki kolor ma dym.
Czy od razu będzie można zrozumieć, jaki jest kolor biały czy czarny, to sami zobaczymy. Ale na tym polega również piękno tych wydarzeń. Odrobina niepewności zawsze była. Sam pamiętam, że ostatnio też nie byłem całkiem pewny, czy to biały czy czarny dym. Dzwony nie biły. Telefonowałem do biskupa Boccardo, aby polecił bić w dzwony. Wszystko to trwa kilka minut i dzięki temu jest bardziej interesujące, niż gdyby wszystko miało chodzić jak w szwajcarskim zegarku. Zobaczymy, co się stanie. Wszyscy robią, co w ich mocy. Nie będzie więc długiej niepewności. Szybko zrozumiemy, że papież został wybrany.
Niezależnie od tych przygotowań, kardynałowie kontynuowali obrady na kongregacjach generalnych. Ostatnia z nich odbędzie się również w poniedziałek przed południem. Watykański rzecznik poinformował, że ustalenie daty rozpoczęcia było pierwszym aktem wczorajszej sesji popołudniowej i że data wtorkowa była pierwszą zaproponowaną, która też od razu przeszła przytłaczającą większością głosów, biorąc pod uwagę stan przygotowań kaplicy Sykstyńskiej i domu świętej Marty.
Na wczorajszej popołudniowej i jedynej dzisiejszej kongregacji generalnej kontynuowano też wystąpienia poszczególnych kardynałów. Zabierano głos w sprawie oczekiwań wobec nowego papieża, pracy kurii rzymskiej oraz na temat wyzwań stojących przed Kościołem w świecie. Przedyskutowano też sposób przeniesienia się kardynałów elektorów do domu świętej Marty. Ustalono, że dokona się to we wtorek wcześnie rano, by o 10 mogła rozpocząć się z ich udziałem msza w Bazylice Watykańskiej w intencji wyboru papieża. Z kolei w poniedziałek po południu odbędzie się w kaplicy paulińskiej w Watykanie zaprzysiężenie personelu pomocniczego, który będzie obecny przy konklawę.
Podano ponadto do wiadomości porządek dzienny konklawy, począwszy od procesji we wtorek, która rozpocznie się o 16:30. Natomiast jutrzejsza niedziela jest dla kardynałów dniem wolnym, przeznaczonym głównie na modlitwę, także we wspólnotach parafialnych.
Podczas dzisiejszej konferencji watykański rzecznik powrócił do kwestii zniszczenia papieskich pierścieni i pieczęci Benedykta XVI. Sprawa ta była w poprzednich dniach przedmiotem zainteresowania dziennikarzy.
Na własne oczy widziałem dziś rano trzy zniszczone przedmioty. Likwidacją zostało objęte pierścień rybaka, który istnieje w dwóch wersjach. Jedna to pierścień, który papież osobiście nosił na palcu, a druga to reprodukcja tegoż pierścienia w formie pieczęci. Pierścień w obu wersjach został zniszczony. Likwidacji uległy też dwie suche pieczęcie do dokumentów papieskich. Jedna duża, druga mała. Ponadto zniszczono matrycę dla pieczęci ołowianej, którą podbija się bulle papieskie.
Ksiądz Lombardi poinformował także, iż nowy pierścień rybaka będzie niemal identyczny z poprzednim, za wyjątkiem odmiennego imienia nowego papieża, które widnieje na obwodzie klejnotu.
Wyrazy wdzięczności i pamięci w modlitwie przesłał Benedyktowi XVI sekretariat Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej. Obradował on w tych dniach w Rzymie m.in. nad liniami programowymi akcji na najbliższe lata. Odprawiono też mszę przy grobie świętego Piotra w intencji wyboru nowego papieża.
W przesłaniu wystosowanym do Benedykta XVI członkowie sekretariatu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej wyrazili wdzięczność za skierowane do nich nauczanie pasterskie. Pozostają nam głęboko w sercu słowa waszej świątobliwości, szczególnie ważne dla naszej formacji i misji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, czytamy w przesłaniu. Chodzi zwłaszcza o ukierunkowanie na świętość, współodpowiedzialność za Kościół i społeczeństwo oraz radość ze spotkania z Chrystusem. Przedstawiciele akcji katolickiej przypomnieli też jako zachwycającą i niezapomnianą chwilę inaugurację Roku Wiary 11 października podczas Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji.
Przedstawiciele Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Irlandzkiej Rady Kościołów spotkali się w Dublinie z premierem Irlandii. Kraj ten przewodniczy aktualnie Unii Europejskiej. Rozmowy z Endem Kennym odbyły się w ramach regularnych konsultacji pomiędzy kościołami różnych wyznań a Unią.
Poruszono przede wszystkim kwestie związane z panującym w Europie kryzysem ekonomicznym. Głównym postulatem przedstawicieli kościołów było zrównoważone zarządzanie gospodarcze, w którym kluczowy będzie wymiar społeczny. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę m.in. na potrzebę skutecznej walki ze strukturalnym ubóstwem i nierównościami społecznymi, a także efektywnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem.
Aktualności Radia Watykańskiego.
O potrzebie jedności i pokoju w Wenezueli mówił arcybiskup Caracas w rzymskim kościele Santa Maria ai Monti. Kardynał Jorge Urros przewodniczył tam wczoraj mszy żałobnej za zmarłego prezydenta Hugo Chaveza. Odbyła się ona już po zakończeniu popołudniowej kongregacji generalnej, w której główny celebrant brał udział, będąc jednym z kardynałów elektorów.
Metropolita stolicy Wenezueli wezwał obecnych na liturgii rodaków, by modlili się za ojczyznę i o pokojowe rozwiązanie dzielących ją konfliktów. Zachęcił też do modlitwy o rychły wybór nowego papieża i o to, by był to człowiek według Bożego serca. Kardynał Urrosa nie nawiązał do napięć między episkopatem a zmarłym prezydentem Chavezem, którego kontrowersyjna lewicowa polityka często była przedmiotem krytyki Kościoła. W rozmowie po mszy z przybyłymi na nią dziennikarzami przyznał jednak, że kraj jest głęboko podzielony.
Kościół w Afryce jest wezwany do większej aktywności wobec politycznych i społeczno-ekonomicznych problemów trapiących ten kontynent. W taki sposób metropolita stolicy Gany zaapelował do uczestników forum politycznego zorganizowanego przez Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru. Arcybiskup Charles Palmer Buckle ubolewał, że po ponad 50 latach od uzyskania niepodległości przez większość afrykańskich państw tak niewiele uczyniono dla rozwoju. Podkreślił także potrzebę gruntownej analizy tego, co udało się dokonać na rzecz m.in. wolności osobistej, demokracji, równości i solidarności.
Forum uczestniczyło blisko 60 reprezentantów około 30 afrykańskich krajów. Podejmowane dyskusje oscylowały wokół 8 milenijnych celów rozwoju, wskazujących na największe problemy świata. Przedstawiony na zakończenie dokument ma być wkładem Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru w ONZ-owski program rozwoju po 2015 roku.
3000 tłum muzułmanów zaatakował wczoraj w Lahaurze dom chrześcijanina oskarżonego o bluźnierstwo przeciw Mahometowi. Do wydarzenia doszło na osiedlu zamieszkiwanym przez wyznawców Chrystusa. Tłum podburzony przez głównego oskarżyciela, który żądał linczu na rzekomym bluźniercy, podpalił jego dom. Ucierpiały też sąsiednie chrześcijańskie zabudowania, a w związku z nieobecnością samego oskarżonego pobito jego ojca. Napaść spowodowała ucieczkę mieszkańców osiedla. Muzułmanie zaatakowali też pastora, który przyjechał samochodem na miejsce zdarzenia.
Jak poinformowała miejscowa policja, oskarżenie o bluźnierstwo i w tym przypadku nie miało uzasadnienia. Jednak funkcjonariusze byli zmuszeni przyjąć zawiadomienie o przestępstwie z uwagi na wzburzenie tłumu. Przedstawiciel policji przyznał, że istnieją pewne elementy religijne starające się wykorzystać różne sytuacje dla własnych celów.
Ponad 750 tysięcy sióstr zakonnych na całym świecie pełni posługę wśród najuboższych i najbardziej doświadczanych przez życie. Są to najczęściej sieroty, chorzy, umierający, zwłaszcza dzieci i kobiety. Dane te przedstawione przez Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie dotyczą blisko 2000 zgromadzeń żeńskich zrzeszonych w Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych.
Zakonnice podejmują także konkretną refleksję nad ważnymi problemami dzisiejszego świata, gdzie angażują się w pracę duszpasterską i społeczną. Dotyczy to między innymi tych obszarów, gdzie występują największe niesprawiedliwości i dysproporcje społeczne, głód, wojny, skutki rozprzestrzeniania się AIDS i handel ludźmi. Ich posługa dla wielu osób jest konkretnym świadectwem wiary, a także jednym z najwymowniejszych znaków obecności Kościoła w świecie.
Marzec to miesiąc popularny w Hiszpanii Xaveriat, czyli pielgrzymek do Javier, rodzinnej miejscowości świętego Franciszka Xaverego. XVI-wieczny jezuita był wielkim misjonarzem Dalekiego Wschodu.
Za pierwszą Xaveriadę uważa się pielgrzymkę, którą zorganizowały władze Nawarry 4 marca 1886 roku. Była podziękowaniem za to, że region nie został dotknięty przez panującą wówczas epidemię cholery. Natomiast pierwsza oficjalna Xaveriada odbyła się 10 marca 1940 roku i wzięło w niej udział ponad 5 tysięcy osób. W tym roku pielgrzymka do Javier odbywa się pod hasłem „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Uczestnicy wyruszają pieszo z pobliskich miejscowości, odmawiając drogę krzyżową. Niosą prosty krzyż, który przypomina charakter misyjny, pokutny i wielkopostny Xaveriat. Już na miejscu, jeśli pogoda pozwoli, celebrowana jest msza na placu przed świątynią, której przewodniczy miejscowy ordynariusz. Pierwsza Xaveriada odbywa się zawsze podczas nowenny do patrona misji i Nawarry. Tak zwana nowenna łaski trwa od 4 do 12 marca. W tym dniu przypada rocznica kanonizacji jezuity, która miała miejsce w 1622 roku. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
212 osób wyruszyło wczoraj późnym wieczorem z Jarosławia w podkarpacką ekstremalną drogę krzyżową. Całonocny 45-kilometrowy marsz z Jarosławia do Przemyśla wiódł przede wszystkim bocznymi drogami. Do celu, czyli Archikatedry Przemyskiej, uczestnicy dotarli dzisiaj rano. Szli w małych, kilkuosobowych grupach, zarówno nastolatkowie, jak i osoby w podeszłym wieku. Jedną z pierwszych, która przyszła do Przemyśla, była Iwona Marek.
Kiedy uświadamiamy sobie rzeczywistość, to wszystko, co nas otacza, i to ciemno, i trasa, w którą, no, jak się nie kontroluje, łatwo się zgubić, to wtedy ma się ochotę sięgnąć po telefon i powiedzieć, że wracam. Więc ważne, żeby wrócić do tego, o czym mówią organizatorzy, do rozważania. I o wszystkim się zapomina, naprawdę psychiczna walka i całą drogę.
Idea ekstremalnej drogi krzyżowej powstała w 2009 roku w Krakowie. Co prawda nie znamy jeszcze wyników w skali całego kraju, ale już wiadomo, że tylko w diecezji tarnowskiej kolędnicy misyjni zebrali ponad 1 300 000 złotych. Dzieci przebrane za małych mieszkańców Afryki, Ameryki Południowej i Wietnamu między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem odwiedziły ponad 140 tysięcy rodzin. Zebrane środki przeznaczone zostaną m.in. na dalsze prowadzenie szpitala w Bagandu w Republice Środkowoafrykańskiej, poinformował ksiądz Krzysztof Czermak, dyrektor Wydziału Misyjnego w Tarnowskiej Kurii.
Bagandu, oprócz funkcjonowania samego szpitala, istnieją dwa dość duże projekty, mianowicie działanie na rzecz dzieci niedożywionych i trzeci duży projekt, na który też pieniądze już zostały przekazane, to pomoc w szkolnictwie, pomoc szkołom znajdującym się właśnie na terenie misji.
W akcji kolędników misyjnych uczestniczyło ponad 20,5 tysiąca dzieci.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.